Teraz jeszcze powracamy do rozmowy z panem profesorem Cezarym Podsiadło z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Tydzień temu odbył się finał 47. edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Ponad 200 uczniów szkół średnich z całej Polski rywalizowało w kilku blokach tematycznych. Przy okazji tego wydarzenia zapytałem pana profesora o to, czy młodzi ludzie chcą pracować w rolnictwie. To przecież wymagający, niezwykle trudny zawód. Dodatkowo otoczenie ekonomiczne nie zachwyca, a mówiąc wprost, czasy dla rolnictwa są niełatwe.
Czasy są niełatwe, to pokolenie nasza teraz młodzież też inaczej na to wszystko patrzy, prawda? No jest to zawsze, to też u młodych to takie troszeczkę pokutuje. Sam pamiętam, jak byłem młodym człowiekiem, że czasami się tak człowiek sobie myśli, a może wezmę to, bo tam mniej wysiłku, mniej tej pracy umysłowej, a dodatkowo jeszcze praktycznej, ale powiem szczerze, że to, co teraz jest, ta grupa osób, która zostaje i chce pracować w rolnictwie, szeroko pojętym rolnictwie, to są to naprawdę pasjonaci z wielką naprawdę taką dozą takiego...
Pewnie wyniesione z rodzinnych domów często.
Też, ale miałem przypadek człowieka, który po prostu ni stąd, ni zowąd musiał przejąć gospodarstwo. Przejął to gospodarstwo, liceum kończył. Proszę sobie wyobrazić, że został laureatem, wygrał ze wszystkimi, nawet producentami, bo był pasjonatem, wszedł w to. Czyli tutaj to, ten zawód wymaga pasji. Bo nie, chociażby to, co pan mówi, zmienność klimatyczna, która mogłaby wielu zniechęcić, jeżeli by patrzyli kategoriami dla pieniędzy, tak, to nie. To musi być pasja, oczywiście pieniędzy też, bo to
charytatywnie. Cierpliwości chyba i mocnych nerwów.
No i czekania też, jak na każdy plon, czekamy rok.
Panie profesorze, co jest największym wyzwaniem rolników teraz? Właśnie te zmiany klimatyczne, te niespodzianki, które nam pogoda przynosi, czy kwestie ekonomiczne? Pewnie jedno i drugie.
Wszystko po trochu. Tak jak zresztą powiedziałem wcześniej, to jest tak szeroki kompleks zagadnień. To są zagadnienia ekonomiczne, przyrodnicze i te zmiany klimatyczne, ale wie pan, panie redaktorze, no szczerze mówiąc, ja to mówię też studentom, trochę to dla mnie też jest dziwne, jeżeli się mówi, że i wiemy o tym, że jesteśmy w klimacie umiarkowanym. Klimat umiarkowany jest klimatem przejściowym, który się charakteryzuje tym, że ma dużą zmienność czynnika pogodowego, więc to nie jest takie naprawdę dziwne. Co prawda faktycznie te pogody typu przejściowych, przedwiośnie, prawda, nie ma już takich wyraźnych pogód, ale generalnie tak naprawdę rolnicy wiedzą, że to jest. Natomiast z bolączką jest to, że coraz więcej jest takich ekstremalnych zjawisk.
Czyli opady mamy opady gwałtowne
w bardzo wąskim wycinku. Rozmawiałem przed chwilą z kolegą, który był w Stargardzie, tak? Tak się trochę lekko żachnął, mówi, jakie opady, sucho jak pieprz, mój, wszystko na pniu stnie, więc to ta właśnie, ale to mówię, to jest ta zmienność klimatyczna, zmienność klimatu umiarkowana.
Czy interesuje się pan ekonomią, bo jest pan, można powiedzieć, praktykiem, naukowcem, który zajmuje się bardziej tymi kwestiami uprawowymi, ale co mają zrobić rolnicy, patrząc od strony ekonomicznej na swą produkcję, na jakieś perspektywy, czy poddać się tym zmianom, które Unia nam nakazuje? Rolnicy mówią, niekoniecznie, my niekoniecznie chcemy ugorować, prawda?
Nie, tutaj oczywiście to musi być wszystko wyważone, to nie można się jakimś koniunkturalnym, jakimś takim zapisom poddawać, bo dobrze pan wie, że te zapisy unijne, które są, to często są poddawane właśnie takim wpływom określonych grup, nawet nie wiem, czy lobbying, no może i lobbyingowych, które no nie do końca wiedzą, jaka jest specyfika rolnictwa. Więc dobrze, że rolnicy w pewnym momencie tutaj zaczęli też stawiać tak troszeczkę
głośno mówić,
stawiać opór tak, w stosunku do tych pewnych zmian związanych z szeroko pojętym Zielonym Ładem, bo powiem tak. Oczywiście polskie rolnictwo jest rozdrobnione generalnie, bo ma dużo gospodarstw. I tak jakbyśmy spojrzeli na ten punkt widzenia i to, co kiedyś powiedział komisarz, że no, będą polscy rolnicy mieli dobrze, bo to właśnie pod tych małych rolników i tak dalej. No, przepraszam bardzo, ale rolnictwo idzie w kierunku rolnictwa 4.0, 5.0, czyli precyzyjnego, wydajnego, bo ta ziemia niestety, ale będzie się zmniejszać. My mamy i tak jeszcze dużo gospodarstw, jesteśmy drugim krajem, jeżeli chodzi o liczbę gospodarstw Unii Europejskiej. W związku z tym będziemy zmniejszać gospodarstwa kosztem większych, bardziej wydajnych, bardziej precyzyjnych.
Zmniejszać liczbę gospodarstw?
Liczbę gospodarstw, tak. No się będą scalały, zwiększały, bo na rynku tak naprawdę nie dadzą sobie radę. I jeszcze jedna rzecz. Rolnicy teraz mają podwójnie ciężko, bo no niestety nie zapominajmy, że konflikt za granicą spowodował to, że ten napływ zboża ukraińskiego, który zawsze było transportowane w kierunku afrykańskim, spowodował tak duże zamieszanie, zresztą widzimy tego efekty, że jest tanie, no ale dla mnie, wie pan, i dla rolników jest to dziwne, jeżeli się stawia wymogi unijne związane z produkcją według określonych norm, środków chemicznych, nawożenia i tak dalej i mówi się o ulgach i wprowadzaniu towaru bez żadnych kontroli na rynek europejski, no to nie wiem, kto za tym stoi, czyli znowu jakaś grupa lobbystyczna.
No to tutaj można by spojrzeć na to w dwojaki sposób, bo z jednej strony i rolnicy o tym mówili, że być może te wymogi unijne są zbyt restrykcyjne, skoro dopuszczamy zboże takie pozaklasowe. Znaczy, że ono jest dopuszczone, czyli co z nami, prawda?
W takim razie odpowiedź jest prosta, no to w takim razie dotknijmy tymi mniejszymi restrykcjami wszystkich, tak, a nie tylko wybrane grupy. No jest to jakaś, jakby to powiedzieć, ambiwalentne podejście Unii Europejskiej do problemu.
Tam będzie refleksja, panie profesorze, po stronie unijnej? No już są pewne zmiany, ale na razie drobne kroki.
Ja powiem tak, mamy wybory do parlamentu i jak zwykle to zdecyduje, jaka grupa tam się utworzy. I myślę, że jednak ten nacisk rolników, który jest w całej Unii Europejskiej, polski rolnik również, spowoduje, że gdzieś tam jakieś te trzeźwiejsze, nowe umysły, które się tam pojawiają, liczę na to, że może będą troszkę nowsze, nieskażone tą polityką wcześniejszą, nowsze umysły, które zaczną też na to patrzeć, że to nie jest tak, że rolnik uzyskuje swoje produkty w ciągu jednego miesiąca i tak dalej. Tak? Nawet ci, którzy mają krótszą produkcję, tego tak nie mają. Czekają prawie cały rok na ten. I jeżeli mamy dodatkowe problemy klimatyczne i jeszcze problemy ekonomiczne i jeszcze konflikt nad... I tutaj Unia nic nie robi w tym zakresie, żeby jednak pomóc, tak, albo przynajmniej jakiś lekki parasol otoczyć, bo rolnik sobie poradzi, tylko żeby nie było tej takiej niezdrowej konkurencji, gdzie wpuszcza się coś, co w ogóle nie jest poddane żadnym obwarowaniom, a więc koszty wytwarzania wysokie, tak, ale dochód w związku z tym jest niski, natomiast tutaj mamy taki przykład chociażby grupy Azoty, zakłady chemiczne, zresztą większość producentów nawozów, który bardzo mocno też ucierpiał na tym, że nie ma tego surowca, który występuje akurat na tych terenach, gdzie jest konflikt zbrojny. To się oczywiście odbija ceną znowu surowca, wiadomo, ropa, gaz to ma dodatkowo i rolnicy muszą za to w konsekwencji też płacić, czyli no tak, te koszty wzrastają.
No tak, a ceny skupu niskie, więc rolnicy nie mają pieniędzy na zakup nawozów, na przykład jeśli o tym mówimy.
Powiem coś takiego, że skoki w cenach są tak bardzo duże, że jeżeli byśmy się tak przyjrzeli na przykład cenach kukurydzy, czy też innych zbóż takich podstawowych, konsumpcyjnych lub też rzepaku, no to zobaczylibyśmy, że na przestrzeni 3-4 lat to skoki były praktycznie od kilkaset procent w jedną i w drugą stronę. Więc jak rolnik ma na przykład wyjść później na prostą, kiedy okazuje się, że koszty ma ciągle rosnące do góry, a tu na przykład ceny spadają tak jak teraz, bo nie ma gdzie to sprzedać, bo zapełnione magazyny.
Więc proporcje się rozjechały, profesor.
Proporcje się potężnie rozjechały, więc myślę, że tu powinna być duża rola, no mam nadzieję, że tutaj Ministerstwo Rolnictwa będzie na to dobrze patrzyło i starało się pomóc, wyjść naprzeciw rolnikom i zapotrzebować.
Są zapowiedzi jakichś takich spotkań, no ale to są na razie spotkania, wiadomo, że do czynów pewnie jeszcze jest daleko. To jeszcze o jeden wątek muszę zapytać, bo tak, ciągle siejemy zboże, zbieramy to zboże, sprzedajemy to zboże. Można powiedzieć, że od 50 lat nic się nie zmieniło, tylko lepszym sprzętem to wszystko dokonujemy. A gdzie po drodze jest zrzeszanie się, grupy producenckie, które miały być lekarstwem, przetwórstwo, no i hodowla, która niestety, przepraszam za kolokwializm, się zwija.
No to jest jednak odwieczny problem, pewna też mentalność naszego troszeczkę rolnictwa. Nie mówię tego o tym nowszym pokoleniu, które tam jednak stara się wchodzić w jakieś takie właśnie, tak jak pan mówi, grupy producenckie, ale jest to problem troszeczkę mentalnościowy, żeby się jednak łączyć.
Poza tym też brak zaufania.
Troszkę jednak jest brak zaufania, no ale to są wyniki, ja bym to nie chciałbym rozwijać, temat historyczny.
Pamiętamy bo
to,
spółdzielnie, coś co znają nasi rodzice, dziadkowie.
Ja bym to jeszcze dalej sięgnął, czasy zaborów, bo też są ludzie z różnych regionów, inaczej na pewne rzeczy patrzą. Poza tym nauczeni jakimiś właśnie takimi niekorzystnymi sytuacjami, które gdzieś przeżyli w przeszłości, więc no, to powoduje, że ludzie nie chcą się zrzeszać, natomiast jest to jakieś wyjście.
No dobrze, a przetwórstwo? Trochę zapomnieliśmy o tym.
Przetwórstwo, delikatnie mówiąc, to ja przypomnę lata 80., końcówka lat 80., 90., przypominam, to było praktycznie wysprzedawanie całego naszego przetwórstwa kapitałowi zachodniemu. My co prawda byliśmy jeszcze przed Unią Europejską, teraz weszliśmy, ale tak naprawdę jest to już kapitał nie nasz. Więc proszę wziąć pod uwagę coś takiego, że no jeżeli pan by był gdzieś z innego kraju, no raczej najpierw by pan patrzył na zbyt produktu swojego kraju, a później oczywiście będzie pan myślał tam, gdzie ma pan filie swoje, tak? Czyli to też jest, powoduje, że są pewne chociaż to nie oznacza, że to musi być barierą, bo to można też tą barierę przeskoczyć poprzez na przykład właśnie grupy producenckie i być takim większym graczem na rynku.
Hodowla, która zapewniała nam nawozy naturalne, trzymając się kwestii uprawowych i dbania o pulchnicę, która jest...
Pięknie pan dyrektor zwrócił uwagę...
Z teorii jestem niezły.
Nie, ale super, zwrócił pan uwagę na to, że od zwierząt są nawozy naturalne, nieorganiczne, jak to się kiedyś mówiło. Organiczne to już komposty, te inne rzeczy.
No więc co z tym? To też ekonomia rządzi na przykład tym, czy ktoś będzie trzymał stado krów czy trzody chlewnej, a konsekwencja jest taka, że nie nawozimy właśnie tymi nawozami naturalnymi.
Powiem tak, jakby pan zapytał, bo akurat tutaj nie mamy specjalisty od produkcji zwierzęcej, ale jakby pan zapytał hodowców, specjalistów produkcji, to zresztą pan to też widzi chyba, porównując na przykład parę lat wcześniej i tak dalej, jak to wyglądało u nas. Teraz zobaczyć bydło na polu, to już jest naprawdę rzadkość i to się mówi, o skansen chyba, to są jakieś skansenowe, a nie hodowlane. No jest to problem, bo to jeszcze dodatkowo zwiększa koszty produkcji i rolnicy niestety, ale od hodowli troszeczkę schodzą i, no i dlatego nie ma tego nawożenia, więc są te substytuty. No takim substytutem na dużą skalę to jest pomiot ptasi, wiadomo, mamy tego drobiu dosyć sporo, ale to nie zastępuje.
Poplony, troszeczkę
poplony. Oczywiście, no to są dopłaty dodatkowe do tego, związane z zielonym między innymi ładem i tutaj rolnicy w to idą, więc nie można zarzucić rolnikom, że oni nie stosują zasad zielonego ładu. Co jak co, ale akurat rolnicy...
Oni mówią zresztą o
tym. Co jak co, ale rolnicy stosują zielony ład od wielu, wielu lat i nikt mi nie powie i nikt nie powie rolnikowi, że on będzie robił coś takiego, żeby ziemię swoją skazić, bo przecież to jest jego ziemia, to jest jego matka, dzięki której, to jest podstawowy środek produkcji, dzięki któremu ma ten dochód końcowy.
Unia Europejska mówi coś takiego, musimy zmniejszyć powierzchnię upraw z przeznaczeniem na produkcję żywności.
Ja to widzę w tym kierunku. Ograniczać się będzie na pewno powierzchnia w ogóle gospodarstw rolnych, ale kosztem wzrostu wydajności. Natomiast z tym takim zmniejszeniem produkcji żywności, to ja to widzę raczej, to takie hasło bardziej polityczne niż realne, no bo jak pan to sobie wyobraża, z jednej strony wzrost liczby ludności, napływ emigrantów, w niektórych przypadkach wzrost geometryczny pod względem urodzeń,
ludności.
Tak, ludności, ale nawet jeżeli u nas będzie, powiedzmy, że ktoś powie, że w Polsce nie będzie wyżu demograficznego, no to co? No ale napływ cały czas widzimy, jak napływa jednak ludność z zewnątrz. Z Ukrainy, nie zapominajmy, też szacuje się 1,5 miliona, no to co? To nie są też osoby, które trzeba wyżywić? To jest takie troszeczkę polityczne, nie sądzę, żeby to szło w tym kierunku, żeby ograniczać żywność, bo to jest podstawa naszego bytu. No ja, pan też tam poruszył taki temat, roślinność energetyczna. Oczywiście, no to idzie też w miejsce tych terenów, gdzie są tereny, na których produkuje się żywność i to na pewno się będzie rozwijało, no bo są te plany. Czy takie akurat realne, to do końca nie jestem pewien, że zero emisyjność do 2040, no mamy 2024, w Polsce jeszcze wiemy, jakbyśmy tak popatrzyli, na jakich jesteśmy. Oczywiście to się rozwija. Tak, ale jakbyśmy popatrzyli, oczywiście to się rozwija i na pewno te tereny będą szły pod energetykę. Ale przypominam, że na przykład są takie grupy roślin, gdzie możemy zarówno wykorzystywać na cele energetyczne, ale tą samą roślinę możemy wykorzystywać na cele paszowe, czy też miododajne. Więc to też trzeba zwrócić uwagę i takich roślin już trochę jest.
I z takimi właśnie problemami muszą mierzyć się młodzi ludzie. To jest naprawdę kawał wiedzy.
Ja powiem tak, ja zawsze jak przechodzimy kolejny etap takiej olimpiady czy etap okręgowy, który jest zawsze, przynajmniej ostatnio był w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach. Dodam tylko, że były dyrektor szkoły jest obecnie kuratorem oświaty. Myśmy przez prawie 11 lat prowadzili wspólnie olimpiady, nawet jedną centralną, która wtedy była w Pyrzycach, zaczynając swoją karierę, on jako dyrektor, a ja jako przewodniczący komisji, więc to troszeczkę właśnie nas to połączyło, a teraz jest kuratorem, więc powiem tak, ta młodzież, jakby tak pan popatrzył, panie redaktorze, na nich, ja w każdym razie po spotkaniu z nimi, czy to na okręgu, czy a zwłaszcza tutaj na centrali, to dostaję takiej dodatkowego ładowania baterii, także bardzo się cieszę i widzę tu duży potencjał, naprawdę duży potencjał, wbrew temu, co czasami się słyszy, że młodzież nie chce takich trudnych zawodów, nie chce w tym uczestniczyć, to nieprawda, wystarczy przyjechać, zobaczyć, kilka tysięcy osób co roku bierze na etapie szkolnym, kilkaset szkół. Kilkaset później osób przechodzi do etapu tego, znaczy nie kilkaset, kilka tysięcy osób później przechodzi do etapu okręgowego i mamy prawie 200 uczestników tutaj. Także mówię, wystarczy popatrzeć, wystarczy nawet z nimi porozmawiać, zobaczyć, jakie to są emocje.
To jest praca niełatwa, ale praca piękna, bo planujemy, siejemy, dbamy, zbieramy plony. Tak. Ważne, żeby to otoczenie jednak tylko było troszeczkę przewidywalne, o tym mówią rolnicy.
To prawda, ale też no, jak wszystko, ma swoje, każda działalność ma swoje plusy i minusy. A podstawowym plusem tego, co wykonujemy w tej pracy szeroko pojętej rolniczej, to jest to, że widzimy to, jak to na naszych oczach się rozwija, jak dzięki naszej właśnie, naszej wiedzy praktycznej, teoretycznej możemy to poprawić i możemy przeciwdziałać tym ekstremalnym zmianom, chociażby pogodowym, klimatycznym.
Coś mi mówi, że jeszcze wrócimy do rozmowy, panie profesorze. Pan profesor Cezary Podsiadło z Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny był gościem audycji na Szczeciński Ziem. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie.